Celebrację sakramentu święceń to temat dzisiejszych naszych rozważań. Opieramy nasze rozważania o treści zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. Omawiamy sakrament święceń z 7 sakramentów Kościoła w celebracji misterium chrześcijańskiego. Celebracja święceń biskupa, prezbiterów czy diakonów ze względu na szczególne znaczenie dla życia Kościoła partykularnego powinna odbywać się z udziałem wielu wiernych. Zazwyczaj powinna odbywać się w niedzielę w katedrze w sposób odpowiednio uroczysty. 3 święcenia biskupa, prezbitera i diakona przebiegają w podobny sposób. Są one udzielane w ramach liturgii eucharystycznej. Istotny obrzęd sakramentu święceń dla wszystkich trzech stopni stanowi włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i Jego darów odpowiednio do posługi, do której kandydat jest wyświęcany. Podobnie jak we wszystkich sakramentach, właściwej celebracji towarzyszą obrzędy dodatkowe. Różnią się one bardzo w różnych tradycjach liturgicznych, ale ich wspólną cechą jest wyrażanie wielorakiego znaczenia łaski sakramentalnej. W obrządku łacińskim obrzędy wstępne, przedstawienie i wybór kandydata, przemówienie biskupa, pytania stawiane kandydatowi, litania do wszystkich świętych mają potwierdzić, że wybór kandydata został dokonany zgodnie z praktyką Kościoła. Przygotowują one do uroczystego aktu konsekracji, po którym następuje wiele obrzędów mających wyrazić i dopełnić w sposób symboliczny dokonywane misterium. W przypadku biskupa i prezbitera namaszczenie krzyżmem świętym jest znakiem specjalnego namaszczenia przez Ducha Świętego, który czyni owocną ich posługę. W przypadku biskupa ma miejsce przekazanie Księgi Ewangelii, pierścienia, mitry i pastorału na znak jego apostolskiego posłania, głoszenia Słowa Bożego, jego wierności Kościołowi, oblubienicy Chrystusa, jego zadania pasterza owczarni Pana. Przy święceniach prezbitera przekazuje się patenę i kielich ofiary ludu świętego, którą prezbiter ma składać Bogu. Przy święceniach diakonów przekazuje się im Księgę Ewangelii na znak, że otrzymali już posłannictwo głoszenia Ewangelii Chrystusa. Kto może udzielać sakramentu święceń? Sam Chrystus wybrał apostołów i dał im udział w swoim posłaniu i w swojej władzy. Wyniesiony na prawicę Ojca, nie opuszcza on swojej owczarni, lecz strzeże jej przez apostołów, otaczając stałą opieką i kieruje przez pasterzy, którzy nadal prowadzą jego dzieło. A zatem to Chrystus ustanawia jednych apostołami, innych pasterzami. On działa nadal przez biskupów. Ponieważ sakrament święceń był sakramentem posługi apostolskiej, przekazywanie tego daru duchowego, nasienia apostolskiego, należy do biskupów jako następców apostołów. Biskupi ważnie wyświęceni, to znaczy włączeni w sukcesję apostolską, udzielają ważnie trzech stopni sakramentu święceń. Określenie nasienia apostolskiego zawarte jest w Konstytucji Soboru Watykańskiego Lumen Gentium. Sakrament święceń jest sakramentem posługi apostolskiej. Przekazywanie tego daru duchowego, nasienia apostolskiego, tak w tym kontekście określany jest sakrament święceń, należy do biskupów jako następców apostołów. I odpowiedzmy na trzecie pytanie. Kto może otrzymać sakramentu święceń? Przypomnijmy pierwsze, jak przebiega celebracja sakramentu święceń, kto może udzielać sakramentu święceń, kto może otrzymać sakrament święceń. I tutaj jedno bardzo zasadnicze, jakżeż prosto brzmiące zdanie. Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony. Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony. Pan Jezus wybrał mężczyzn, by otworzyć kolegium 12 apostołów. I tak samo czynili apostołowie, którzy wybierali swoich współpracowników, którzy mieli przejąć ich misję. Kolegium biskupów, z którym prezbiterzy są zjednoczeni w kapłaństwie, uobecnia i aktualizuje aż do powrotu Chrystusa kolegium 12. Kościół czuje się związany tym wyborem dokonanym przez samego Pana. z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet. Nikt nie ma prawa otrzymania sakramentu święceń. Nie ma takiego prawa ubiegania się do otrzymania tego sakramentu, ponieważ nikt nie może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje do niej Bóg. Kto uważa, że rozpoznaje w sobie znak powołania Bożego do posługi święceń, powinien pokornie poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa odpowiedzialność i prawo wybrania kogoś do przyjęcia sakramentu święceń. Jak każda łaska, sakrament święceń może być przyjęty tylko jako niezasłużony dar. Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród wierzących mężczyzn, którzy nie są żonaci i chcą zachować celibat dla Królestwa Niebieskiego. Powołani do tego, by poświęcić się niepodzielnie Panu i Jego sprawom, oddają się całkowicie Bogu i ludziom. Celibat jest znakiem nowego życia do służby, któremu jest konsekrowany szafarz Kościoła. Przyjęty radosnym sercem, zapowiada on w sposób bardzo jasny – Królestwo Boże. W kościołach wschodnich od wieków jest przyjęta inna dyscyplina. Podczas gdy biskupi wybierani są wyłącznie spośród celibatariuszy, mężczyźni żonaci mogą otrzymać święcenia diakonatu i prezbiteratu. Od dawna ta praktyka jest uznana za prawowitą. Żonaci prezbiterzy wypełniają owocnie posługę w swoich wspólnotach. Celibat prezbiterów jest zresztą wielkiej czci w kościołach wschodnich i wielu prezbiterów wybiera go dobrowolnie dla Królestwa Bożego. Zarówno w praktyce kościołów wschodnich, jak zachodnich nie może żenić się ten, kto już przyjął sakrament święceń. A zatem dzisiejsza katecheza zawiera odpowiedź na trzy pytania. Pierwsze, jak wygląda celebracja sakramentu święceń, czym ona jest, kto może udzielić sakramentu święceń i kto może otrzymać sakrament święceń. Kolejna katecheza będzie przybliżać nam skutki sakramentu święceń, między innymi niezatarty charakter, łaskę Ducha Świętego. Pozostańmy przy treściach dzisiaj rozważanych. Kto może otrzymać sakrament święceń? Nade wszystko zapamiętajmy, mężczyzna ochrzczony. I mężczyzna ochrzczony nie ma prawa do otrzymania sakramentu święceń. To znaczy, jeżeli jestem mężczyzną, jeżeli jestem ochrzczonym, to mogę ubiegać się, rościć sobie pretensje, czy też rościć sobie prawo, by być tym, który otrzymuje ten dar sakramentu święceń, czy to jako diakonatu, czy prezbiteratu, czy też episkopatu. Do tej posługi, do tego daru i do uzdolnienia w wykonywaniu władzy określonej i zawartej w łasce sakramentu święceń powołuje Bóg. I nikt sam sobie nie może przyznać tej posługi. Jest ona udzielana. A zatem, kto uważa, rozpoznaje w sobie dar powołania, powołania Bożego do posługi święceń, nie powołania tego zewnętrznego, że albo widzą mnie, że powinienem przyjąć sakrament święceń, że powinienem rozpocząć drogę powołania kapłańskiego i zakonnego. Ja sam siebie nie widzę, gdy odczuwam przy takich wskazówkach bliskich mi, znajomych, dar powołania, to wówczas jak najbardziej należy tę drogę rozpocząć, bo seminarium i przekroczenie furty seminaryjnej czy drzwi seminaryjnych, progu seminaryjnej wspólnoty nie oznacza, że już jest się naznaczonym i już się przyjęło sakrament święceń. Nie, jest to czas rozpoznania, jest to czas przygotowania, jest to czas nieustannego dialogu z Panem Bogiem, czy to, co ja czuję, czy to, co ja rozpoznaję, bo czuć to wiemy, że nie wystarczy, trzeba rozpoznać, trzeba użyć wszystkich władz, które są nam dane w rozpoznawaniu rzeczywistości, zwłaszcza tej rzeczywistości naszego życia, naszego powołania, sensu, celu naszej misji. Wszystkich władz, i tu mam na myśli władz związanych z rozumem i wiarą, więc wtedy rozpoznaję na drodze doświadczenia intelektualnego, na drodze doświadczenia religijnego, na drodze doświadczenia wspólnotowego i na drodze doświadczenia posłuszeństwa tym, którzy postawieni są przez Kościół jako wychowawcy, jako przewodnicy duchowi, jako spowiednicy, jako ci, którzy będąc wykładowcami, będąc profesorami, są obarczeni trudem służby w rozpoznaniu powołania. A zatem tutaj, gdy rozpoznajemy w sobie znaki powołania Bożego do posługi święceń, z pokorą mężczyzna ochrzczony powinien poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa odpowiedzialność i prawo wybrania kogoś do przyjęcia sakramentu święceń. Każdy sakrament to piękny dar, który jest darem niezasłużonym. Każdy. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, sakrament małżeństwa też. Bo wiemy, że w sakramencie małżeństwa to już nie tylko życie dwojga, ale życie sakramentalne, gdzie miłość wyniesiona jest niejako do godności sakramentu. Ale pozostajemy przy naszym rozważanym dziś temacie i sakramencie święceń. Może zrodzić się pytanie w mężczyźnie, który jest ochrzczony, ma troszeczkę więcej niż 25 lat czy 35 lat, czy ja mogę przyjąć sakrament święceń? Tak, może. Rodzi się pytanie, czy jeżeli jestem mężczyzną nieochrzczonym, czy mogę przyjąć sakrament święceń? Tak. Tylko droga rozpoznawania tego daru, pokornego formowania się przed Bogiem, będzie drogą przygotowania najpierw do sakramentu chrztu, a ponieważ jest to osoba dorosła, a zatem będzie to przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej i wówczas będzie to etap na drodze do przyjęcia sakramentu święceń. Wróćmy jeszcze na moment do tej sytuacji, o której mówi dziś katechizm, a jest to sytuacja związana z księżmi żonatymi, tak zwykliśmy określać, żonaty ksiądz. Żonaty ksiądz to ten, który w kościele, gdzie dopuszcza się święcenia żonatych, jest prezbiterem, czyli tym, który przyjął sakrament święceń. I to warto zapamiętać. Żonaty może przyjąć sakrament święceń. Natomiast ktoś, kto przyjął sakrament święceń, nie może się żenić. Tak więc śmieszą, zwłaszcza księży, śmieszą zwłaszcza zakonników, którzy złożyli ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, i kapłanów, którzy przyjęli sakrament święceń, również takie zdania, które mówią, że celibat będzie wybawieniem, bo w końcu księża będą mogli się żenić. Zniesienie celibatu co najwyżej pozwoliłoby do tego, że żonaci mogliby przyjąć sakrament święceń i realizować posługę kapłańską, tak jak to ma miejsce chociażby w kościołach wschodnich, żyjąc we wspólnocie małżeńskiej. I teraz często pojawiające się zdania: no, tak być powinno, ponieważ tacy księża lepiej by rozumieli problemy rodziny, problemy małżeńskie, problemy życia tego świata. Zwróćmy uwagę, że w misję kapłańską, w posługę kapłańską wpisane jest służenie wspólnocie Kościoła przez głoszenie Ewangelii i szafowanie sakramentów. To jest bardzo krótki, zasadniczy cel posługi kapłańskiej. Natomiast celem posługi świeckich jest ewangelizowanie przez swoje życie, ewangelizowanie przez swoją pracę i w miejscach pracy, a zatem każdy z nas niech pełni swoje role. I oczywiście jest rzeczą taką zatrważającą, gdy świeccy chcą stać się w Kościele bardziej kapłańscy, bardziej biskupi, mówimy, bardziej papiescy niż sam papież, czyli chcą z ołtarza czy z ambony rozkazywać, jaki ma być Kościół, jak mają żyć wierni. I też rzeczą nie do końca zgodną z powołaniem i z łaską, którą otrzymuje mężczyzna ochrzczony podczas sakramentu święceń, jest to, by on zajmował się sprawami świeckimi. A tak bardzo prosty argument to jest taki, czy wystarczy nam spojrzenie na złożoność i piękno też powołania małżeńskiego, rodzicielskiego przez pryzmat tylko i wyłącznie własnego doświadczenia. Czy moje własne doświadczenie jedno usprawiedliwiałoby do tego, by być nauczycielem wszystkim? Czy jedno doświadczenie sprawia, że o małżeństwie ktoś wie więcej? Proszę zwrócić uwagę, jak wiele osób żyje w małżeństwie i żyjąc w małżeństwie w ogóle nie rozumie małżeństwa, w ogóle z małżeństwem sobie nie radzi, nie radzi sobie z życiem rodzinnym, nie radzi sobie z życiem w tym świecie. Więc sprowadzanie głoszenia Słowa Bożego, szafowania sakramentów, całej misji życia i posługi kapłańskiej do doświadczenia jest naprawdę błędem. jest nieporozumieniem i to bardzo wielkim nieporozumieniem. Bo nie trzeba doświadczyć, żeby rozumieć i żeby prowadzić. Nie trzeba doświadczyć, żeby błogosławić i być tym, który modli się i umacnia. A zatem niech ta dzisiejsza katecheza będzie dla nas okazją do wzajemnego szacunku powołania, którym Bóg nas obdarzył, wzajemnego szacunku do tradycji Kościoła, która jest tradycją Matki, jako tej, która najlepiej wie i najlepiej rozpoznaje, czego każdy z nas potrzebuje. Jednym zdaniem, wracając do celebracji sakramentu święceń, usłyszeliśmy takie zdanie: celebracja święceń biskupa, prezbiterów czy diakonów ze względu na szczególne znaczenie dla życia Kościoła partykularnego powinna odbywać się z udziałem wielu wiernych. Przyglądamy się święceniom biskupim, uczestniczymy w święceniach prezbiteratu, w święceniach diakonatu. Mówię uczestniczymy. Czyli uczestniczą ci najbardziej zaangażowani przez więzy rodzinne, więzy przyjacielskie, przez tych, którzy pełnią w danym mieście czy w danej społeczności funkcje społeczne, funkcje urzędnicze i przychodzą bądź to z racji pełnionego urzędu czy też funkcji. Nie odmawiam w żadnym wypadku tym osobom tego, że przychodzą i ich przyjście jest wyrazem głębokiej wiary. Ale musi nas zastanowić, zatrwożyć, że nie chcemy być świadkami wylania łaski Bożej. Biegamy za sensacjami czasem różnego rodzaju, albo tam jest to, albo tam się tam wydarzyło to, albo tu przyszedł, czy przyjechał taki, czy inny człowiek, który jest znany, który jest sławny, który może coś mądrego powiedzieć, a sakrament święceń celebrowany jest znakiem wylania Ducha Świętego. W tej chwili, w tym miejscu działa przeobfita łaska Boża. I nie chcieć być podczas takiej chwili, powiedzmy sobie szczerze, jest wielkim zaniedbaniem. Zaniedbaniem skorzystania z doświadczenia, które teraz przeżywa mój Kościół. Mój Kościół lokalny, mój Kościół partykularny, mój Kościół, do którego należę i którego świętość również ode mnie zależy. A tam czekają na mnie przeobfite łaski. A tam jestem zaproszony, wyciągnięty niczym apostołowie, zaproszeni przez Chrystusa na górę przemienienia. Na górę, gdzie mogli doświadczyć, jak działa Bóg, kim jest Bóg. A potem zdziwienie nasze i niezrozumienie posługi kapłańskiej, posługi diakońskiej, bo nie uczestniczyliśmy w tej przemianie, w tym uświęceniu, w tej konsekracji. Niech to będzie dla nas zachętą, by uczestniczyć. Sam wspomnę jedno wydarzenie. Gdy bliscy znajomi zgromadzili się podczas naszych w Tuchowie święceń diakonatu czy prezbiteratu. I nagle, można powiedzieć, osłupieli ze zdumienia, zwłaszcza ci, którzy byli po raz pierwszy, że to takie podniosłe, że to taki święty czas, święty moment, że to tak wielkie wydarzenie. Tak, tak wielkie wydarzenie. A czy Kościół o tym nie mówił? Czy Kościół tego nie ogłaszał? Czy Kościół nie zapraszał? Zapraszał. Być może z braku świadomości, że to jest tak wielkie wydarzenie. Ale na ślubie wszyscy chcielibyśmy być. Niektórzy tylko po to, żeby popatrzeć, jak wygląda panna młoda, czy piękna, czy ładną suknię, czy dopasowaną, jaki ma bukiet, jaki ma wianuszek, jak wygląda pan młody, jak się inni goście ubrali. To też niewystarczające, ale być świadkami, czy pierwszej komunii, czy chrztu świętego, być świadkami sakramentu święceń, w którym Bóg uzdalnia, obdarza łaską i władzą do pełnienia tej posługi.